Albo prawie jak zwykle.
Panie Przewodniczący, rzeczywiście prawie jak zwykle, bo nie ostatnio przynajmniej, bo wcześniej to tak często nie miałem przyjemności być tutaj przy mikrofonie i udzielać odpowiedzi, albo inaczej kierować ruchem przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy złożyli interpelację, Państwo radni prosili o odpowiedź na piśmie, więc będą na piśmie. I jako pierwszego poproszę pana prezydenta Frankiewicza, aby udzielił odpowiedzi głównie dotyczące oświaty, a tak naprawdę jeśli chodzi o oświatę, to zerówek. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj było kilka pytań dotyczących zerówek, utworzenia zerówek w szkołach podstawowych. Te pytania zadawał pan radny Lewandowski i kilka pytań pani radna Kretkowska. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego, tutaj były zgłoszone przede wszystkim obawy, czy jest zabezpieczona odpowiednia kwota na to, aby zerówki, które mają być w szkołach podstawowych, żeby były odpowiednio przygotowane pomieszczenia, żeby były dostosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich. Te przygotowania do tego projektu, one trwały wiele miesięcy. One między innymi polegały na tym, aby sprawdzić, jakie prace w szkołach podstawowych powinny być przeprowadzone. To było dokładnie sprawdzane szkoła po szkole i po zweryfikowaniu wniosków szkół, sprawdzeniu, podsumowaniu wyszła kwota 4 miliony 170 tysięcy. Ta kwota zabezpieczona jest w projekcie budżetu miasta. Jeżeli ten budżet w takiej postaci będzie uchwalony, będzie można to realizować. Pan radny również zadał pytanie, kiedy to będzie. Przygotowujemy się do tego, aby zdecydowana większość tych prac była zrealizowana w czasie ferii zimowych. Chcemy to zrobić z kilku powodów. Po pierwsze, okres zimowy akurat tego typu pracom wewnętrznym sprzyja, jest łatwiej pozyskać firmy budowlane niż w okresie letnim, ale ważniejszy jest powód taki, że przeprowadzenie większości tych prac, bo nie jestem w stanie zapewnić, że 100% tych prac będzie przeprowadzonych w okresie ferii zimowych, większość na pewno tak, pozwoli nam w okresie naboru w miesiącu marcu pokazywać rodzicom, jak te pomieszczenia już wyglądają, jak to wszystko jest zorganizowane, ułatwiać im dokonanie wyboru taki, który uznają za najlepszy i też to jest sprawa bardzo istotna, rozwiewać przynajmniej sporą część tych obaw, które w tej chwili są zgłaszane właśnie o brak dostosowania i o to, że nie wszystkie szkoły są przygotowane. Pani radna Katarzyna Kretkowska zadała kilka pytań. Przede wszystkim, czy jedno z pytań brzmiało, czy zamierzamy w tej sprawie ulokowania zerówek w szkołach podstawowych słuchać rodziców i dyrektorów placówek. Ten projekt został wypracowany właśnie przy konsultacjach z dyrektorami i szkół podstawowych i przedszkoli. Także można powiedzieć, że dyrektorzy przede wszystkim szkół podstawowych są w jakim przynajmniej stopniu, myślę, że istotnym, współautorami tej propozycji, tego projektu. Konsultacje z rodzicami w tej chwili na dobrą sprawę się rozpoczynają. Od jutra rozpoczyna się cykl spotkań w szkołach podstawowych. Te spotkania są organizowane codziennie o godzinie 17:00. Każdego dnia są wskazywane dwie szkoły. Zapraszamy rodziców, chcemy pokazywać, jak to wszystko jest przygotowane, w jaki sposób ma przebiegać, ale również chcemy wsłuchiwać się w te wszystkie głosy, które będą przez rodziców artykułowane i na tyle, na ile będzie to możliwe, chcemy te propozycje zgłaszane przez rodziców uwzględniać. Tutaj bardzo nam zależy na tym, aby ten dialog rzeczywiście zafunkcjonował i żeby to, co będzie realne, żeby zrealizować. Czasu mamy wystarczającą ilość, bo rok szkolny rozpoczyna się 1 września, więc za 9 miesięcy. Kolejne pytanie brzmiało, już częściowo na to odpowiedziałem, czy są zagwarantowane odpowiednie środki finansowe. No to jest ta kwota 4 miliony 170 tysięcy. Jeżeli nie będzie zgłoszona poprawka, mam wrażenie, że taka poprawka nie była zgłoszona, przesuwająca te środki na inne zadanie, to i Rada ten budżet uchwali, to te środki będą w budżecie miasta i będą realizowane właśnie w takim zakresie, jaki w projekcie budżetu jest przedstawiony. Pani radna pytała również, jak wyobrażamy sobie przede wszystkim pobyt całodzienny w szkołach podstawowych. Ja przypomnę, że zerówki w szkołach podstawowych nie są jakimś nowym elementem. One funkcjonują od około 10 lat. W tej chwili mamy 60 kilka oddziałów zerówkowych w szkołach podstawowych. Łącznie na 68 szkół podstawowych w Poznaniu, w 58 te oddziały zerówkowe funkcjonują. A więc mamy tylko 10 szkół podstawowych, które dotychczas zerówek nie mają. Oczywiście tych zerówek będzie trzeba znacznie więcej uruchomić niż 10. Planujemy, że jeżeli ten projekt będzie realizowany, będziemy musieli przygotować 117 oddziałów zerówkowych w szkołach podstawowych. Planistycznie, po konsultacjach, po spotkaniach w szkołach jesteśmy do tego, uważam, nieźle przygotowani. Jeżeli chodzi o ten pobyt całodzienny, pobytu całodziennego w szkołach oczywiście nie planujemy. My oferujemy rodzicom pobyt w tej samej grupie 8-godzinny z tymi samymi osobami, które tą grupę będą prowadziły. Jeżeli rodzice będą zainteresowani pobytem dłuższym, to wtedy będziemy zapewniali albo pobyt w grupach łączonych, albo jakieś zajęcia pozalekcyjne. To będą wszystko sprawy, które będą rozstrzygane na poziomie szkoły podstawowej. Decyzje w tych sprawach będą zapadały dopiero po naborze, jak dyrektorzy szkół będą wiedzieli, ilu rodziców chce skorzystać z zerówek w danej szkole, na jak długo chcą swoje dzieci zapisać, czy chcą skorzystać z pobytu 8-godzinnego, czy 5-godzinnego, czy dłuższego niż 8-godzinny. Dopiero wtedy dyrektorzy będą przedstawiali kolejne propozycje. W tej chwili z dyrektorami jesteśmy umówieni w ten sposób, że mają mocno otwierać się na sugestie ze strony rodziców, podchodzić do tego bardzo elastycznie i starać się na tyle, na ile to będzie oczywiście możliwe, w jak najszerszym względzie te sugestie i propozycje ze strony rodziców, które będą zgłaszane, uwzględniać. Pani radna zadała również pytanie, jak będzie wyglądała...
Ale kwestia... Pani radna Kretkowska ma uzupełniające pytanie do tej części. Proszę? Do wszystkiego, tak? Dobrze. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pani radna Kretkowska zadała również pytanie dotyczące kwestii wyżywienia. Tutaj oczywiście te dzieci 6-letnie w szkołach podstawowych będą miały zapewnioną możliwość korzystania z wyżywienia. W zdecydowanej większości placówek będzie to oparte w oparciu o tak zwany catering. Decyzje będą podejmowane już w momencie, kiedy konkretni rodzice będą zgłaszali zapotrzebowanie i szkoły są otwarte zarówno na jeden posiłek, jak i większą ilość posiłków, ale mówią, że będą dokładnie wiedzieli po spotkaniach z rodzicami, jakie jest zainteresowanie, jaką ilością posiłków. Odpłatność będzie tutaj w ten sposób wyglądała, ona będzie na porównywalnym poziomie jak odpłatność w przedszkolach. Finansowa korzyść dla rodziców jest taka, że w przypadku zerówek w szkołach nie ponoszą oni odpłatności stałej za pobyt, czyli tych 145 zł, tak jak to wygląda w przedszkolach. Jeżeli chodzi o warunki sanitarne, to oczywiście wszystkie placówki muszą być dostosowane do potrzeb dzieci w odpowiednim wieku i tutaj te działania będą prowadzone. Ta kwota 4 170 000 w pewnej części jest właśnie przeznaczona na dostosowanie sanitariatów. My mamy sytuację taką, że w poznańskich placówkach oświatowych mamy już sporą grupę placówek, które mają bardzo dobrze wyposażone sale, w bardzo dobrym stanie technicznym sanitariaty. I to dotyczy w podobnym procencie zarówno przedszkoli, jak i szkół podstawowych. Mamy również część placówek, gdzie to wyposażenie i to dostosowanie jest na takim poziomie przeciętnym, który można powiedzieć, że na dzisiaj jest zadowalający, ale w kolejnych latach powinien być poprawiany. I mamy również przypadki, które występują zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych, że trzeba dokonywać tutaj pilnych interwencji i dostosowywać te pomieszczenia do potrzeb dzieci. Mamy wręcz w iluś wypadkach nakazy sanepidowskie i to na bieżąco będziemy realizować, ale nie ma takiej sytuacji, że ta baza od strony technicznej jest bardzo dobra w przedszkolach, a bardzo zła w szkołach podstawowych. Powiedziałbym, że to jest bardzo porównywalne. Tu i tu występują rzeczy, które trzeba nadrobić i między innymi przy tym projekcie zakładamy takie skokowe poprawienie tej sytuacji w szkołach podstawowych, przy tych oddziałach zerówkowych, które chcemy tworzyć. Na ten cel właśnie gwarantujemy tą kwotę 4 170 tysięcy.
Bardzo proszę, pani radna, pytanie uzupełniające.
Pytanie uzupełniające do tej odpowiedzi, do tej części odpowiedzi, gdzie pan prezydent mówił, że ten projekt nie tyle był konsultowany z dyrektorami szkół, co wręcz był jakby jest efektem wspólnej pracy. Czy pan prezydent czyta forum konsultacji społecznych w tej sprawie, którą miasto uruchomiło? Jest tam kilka postów opisujących, jak dyrektorzy szkół reagują na telefony od rodziców, którzy pytają o to, czy ten projekt był z nimi uzgadniany. Nie chcą z imienia i nazwiska występować, natomiast na 10 dyrektorów, do których zadzwoniono, żaden nie powiedział, że był to konsultowany projekt, tylko takie po prostu dostali polecenie i już. I słychać śmiech w słuchawce, kiedy pada pytanie o konsultacje. Natomiast ja pytałam o blok żywieniowy i o warunki sanitarne w świetle przepisów. I o to chciałam, w zasadzie pan prezydent uniknął odpowiedzi na to pytanie. Pewne przepisy, nie został obniżony wiek szkolny. Gdyby został obniżony wiek
Dziękuję. Przypominam, że nad odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji. Składającemu pytanie przysługuje prawo zadania pytania uzupełniającego. W związku z tym niech pani zada to pytanie uzupełniające, a nie prowadzi debaty, bo i tak nie możemy przeprowadzić tej debaty w tej chwili. I pytanie? Jeśli można poprosić pana prezydenta o odpowiedź na to pytanie.
Jeżeli chodzi o bloki żywieniowe, absolutnie nie jest celem, aby w każdej placówce oświatowej, myślę tutaj o szkołach podstawowych, dotyczy to również gimnazjów, znajdował się blok żywieniowy. Ja dążę do tego, aby w każdej placówce oświatowej, jeżeli jest zainteresowanie rodziców, była możliwość korzystania przez dzieci, przez uczniów z wyżywienia. To wyżywienie musi spełniać wymogi, które są określone w stosownych przepisach. I tutaj bardzo rygorystycznie te sprawy będziemy sprawdzać. Będziemy również ingerować, jeżeli będą tutaj zgłaszane jakiekolwiek zastrzeżenia. Ale celem jest, aby dziecko miało możliwość korzystania z posiłków spełniających oczywiście wszystkie te wymogi, które wynikają z racji wieku, diety i tych wszystkich przepisów, które tego typu rzeczy uwzględniają.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze, jeżeli można tylko uzupełnić, też tych spraw nie zamierzamy rozstrzygać na poziomie czy prezydenta miasta, czy Wydziału Oświaty. Od tego mamy dyrektorów placówek i dyrektorzy placówek indywidualnie podejmują decyzje, w jaki sposób te kwestie wyżywienia chcą na terenie swojej placówki rozwiązać. W każdym wypadku jest to indywidualna decyzja dyrektora takiej placówki.
Dziękuję. Kolejne pytania, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, teraz poprosiłbym pana dyrektora Wydziału Organizacyjnego o udzielenie odpowiedzi na zapytania pana radnego Napieraja.
Panie przewodniczący.
Pan radny Herberholz zadał pytania dwa, ale poprosił o odpowiedź na piśmie i przechodzę do kolejnej osoby, która stawiała zapytania. Pan radny Napieraj i pan dyrektor Wydziału Organizacyjnego, który odpowiada na to zapytanie. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, jeżeli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta, to jest to na dzień dzisiejszy 14 osób, to jest 1,03% i z tego tytułu miesięcznie musimy odprowadzać składkę karę w wysokości 55 tysięcy złotych miesięcznie. Od 6% osób niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędzie nie płacilibyśmy tej kary. Ja chcę powiedzieć, że my zachęcamy we wszelkich ogłoszeniach o pracę, czy w mediach, czy oczywiście w BIP-ie, żeby osoby niepełnosprawne zgłaszały się, natomiast odzew niestety jest nikły. Chcemy również od lutego 2008 roku w najbliższej edycji stażów studenckich zachęcić osoby niepełnosprawnych studentów, ażeby zgłaszały swoje aplikacje na staże. To tyle, jeżeli chodzi o to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i w tej chwili poproszę o odpowiedź na drugie pytanie pana radnego Napieraja, pana dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury. Widzę, że jest pan dyrektor Jurga. Z tym, że też prosiłbym pana dyrektora, aby był uprzejmy odpowiedzieć na pytanie pani radnej Kretkowskiej, bo też pan jest tutaj, widzę, wyznaczony.
Tak.
Proszę bardzo.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Więc jeśli chodzi o ten budynek mieszkalny na osiedlu Tysiąclecia, to w tej sprawie jeszcze nie wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę. Natomiast jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną na placu, na tak zwanym placu Światowida, to obecny wniosek inwestora dotyczy podniesienia budynku o jeden metr. Wcześniejsze warunki zabudowy były ustalone dla zabudowy trzykondygnacyjnej o wysokości 10 metrów, a wniosek inwestora jest o zmianę o 1 metr do wysokości 11 metrów. Trwa postępowanie, sprawa jest nierozstrzygnięta. Dziękuję bardzo. Czy to wszystko?
Dziękuję bardzo. I pytanie jeszcze jedno zadał pan radny Napieraj. Poproszę przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pani dyrektor Konieczna. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Sprawa pana Pery już była przeze mnie omawiana na którymś z posiedzeń Rady Miasta Poznania. Chciałabym krótko przypomnieć, że ten pan w 1984 roku uzyskał decyzją administracyjną przydział na pomieszczenie zastępcze, bo tak się to wtedy nazywało, w budynku przy ulicy Filipińskiej 6. W latach 2003-2004 w stosunku do tego budynku prowadzone było postępowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który to w 2004 roku nakazał remont oficyny tego budynku, uznając, że jest zły jego stan techniczny. W związku z faktem, iż pan w mieszkaniu pana Pery uległo zalaniu, pan Pera, mając decyzję administracyjną o przydziale, zawarł nową umowę najmu w 2006 roku, określającą inne niż dotychczas warunki najmu. W styczniu 2007 roku właściciele, nie wykonując żadnego remontu budynku ani żadnego zabezpieczającego, doprowadzili do tego, że budynek uległ takiemu zniszczeniu, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą zabezpieczenie tego obiektu, a w efekcie rozbiórka oficyny. I tu się zaczęła sprawa, ponieważ w imieniu pana Pery występował ówczesny administrator, a potem również właściciele tego budynku, o to, żeby miasto dostarczyło lokal zamienny. Chcę podkreślić, że niestety, ale w związku z faktem, że pan Pera rozwiązał poprzednią umowę najmu, taki obowiązek nie ciąży już na mieście. O tym pan Pera był przeze mnie i przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wielokrotnie informowany. Natomiast informowany był również, jakiej może oczekiwać pomocy ze strony miasta, a mianowicie złożyć formalny wniosek o ujęcie do listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego, czego nie uczynił, jak również może korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ja dzisiaj rozmawiałam z panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na Nowym Mieście i mówi, że pan Pera ostatni raz zgłosił się do tego ośrodka w miesiącu wrześniu, w momencie, kiedy pozyskiwał środki na opał. Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie czekają na pana Perę. Jeżeli się zgłosi, to albo mu pomogą w wynajęciu mieszkania, albo umieszczą go w którymkolwiek z ośrodków dla osób bezdomnych, pomogą również, proszę Państwa, wystąpić przeciwko właścicielom, którzy niestety doprowadzili do takiej, a nie innej sytuacji pana Pery i takie zgłoszenie powinno pójść do prokuratury. Gdyby miasto w tej chwili miało dać lokal socjalny, to nie było czy też zamienny, nie byłoby podstawy prawnej i moglibyśmy się liczyć z tym, że inni właściciele też będą podejmowali tego rodzaju działania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, tak myśmy rzeczywiście już dzisiaj w międzyczasie rozmawiali z dyrektorem MOPR-u i ta pomoc zostanie udzielona, zarówno jeśli chodzi o działania takie zabezpieczające tutaj pomoc panu Perze, jak i działania wobec właściciela, który dopuścił się takiego, a nie innego działania. Natomiast ja mam pytanie innego rodzaju. Czy ta utrata prawa do tego lokalu pierwszego, ona była automatycznie, kiedy została podpisana umowa najmu, czy tam właściciel musiał wymusić podpisanie jakiegoś dokumentu? Bo z tego co wiem, pan Pera żadnych tego typu dokumentów nie podpisywał?
Pan Pera podpisał nową umowę najmu. Ja tą umowę mam w dokumentach. Jeżeli pan Pera działał niezgodnie z prawem, czyli to oświadczenie woli zostało wymuszone przez właściciela, to oczywiście może wystąpić w tej sprawie do sądu, ale niestety on jest tu stroną, że to oświadczenie woli, jego to nowe oświadczenie woli było na wskutek groźby. Ale tej kwestii nie może rozstrzygać urząd, może to zrobić wyłącznie sąd, jeżeli oczywiście ta osoba skorzysta z tego i wystąpi do sądu. Może skorzystać również z różnych form pomocy bezpłatnej prawnej, o której my również zawsze informujemy, mamy taką ulotkę, na której są adresy i tym Państwa w to wyposażamy. Ja nie mogę być stroną w postępowaniu jako urzędnik, ani urząd przeciwko właścicielowi w tej materii. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grubelny udzieli odpowiedzi na pytanie pana radnego Majszewskiego. Panie prezydencie, proszę bardzo.
Proszę Państwa, znaczy myślę, że udzielę w odpowiedzi na pytanie dotyczące stadionu, no myślę, że w ciągu tygodnia półtorej. Prawda jest taka, że ta odpowiedź była przygotowana, tylko z mojego punktu widzenia była niezadowalająca. Nie odpowiadała na wszystkie postawione pytania, ja dlatego cofnąłem ją do ponownego opracowania i do uzupełnienia, żeby była to odpowiedź wystarczająca i dlatego sprawa się przedłużyła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I drugie pytanie, które pan radny Majszewski zadał. Poproszę, aby odpowiedź była udzielona przez panią dyrektor Koszyńską-Karaś. Pana przewodniczącego, przepraszam, że przerwałem w rozmowie. Tak, przepraszam.
Tak. Szanowni Państwo, otóż postępowanie trwa, to znaczy pan tutaj Lisiewicz otrzymał korespondencję od nas 5 czerwca, złożył wniosek 4 maja, 5 czerwca otrzymał odpowiedź Wydziału Finansowego. Zwłoka załatwiania sprawy wynika z tego, że pan nie załatwiał tego, załatwiał pełnomocnik, który nie miał pełnomocnictwa, to znaczy osoba nie miała pełnomocnictwa osoba, która załatwiała sprawę w Wydziale Finansowym, a poza tym cała korespondencja między Wydziałem Finansowym a panem Lisiewiczem po prostu polegała na dostarczeniu, uzupełnieniu dokumentów. W tej chwili zostały dokumenty złożone przez pana Lisiewicza i otrzyma decyzję administracyjną. Zwłoka wynikała z braku pełnomocnictwa osoby załatwiającej sprawę.
Dziękuję bardzo. Na kolejne dwa pytania, na pytanie pana radnego Przybylaka i na pytanie pana radnego Śliwy, poproszę, żeby odpowiedź udzielił pan dyrektor Puszczykowski. Mam nadzieję, że gdzieś jest. Jest. Jest, proszę bardzo, bo nie widziałem. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, ja może tylko sprostowanie. Pytanie jedno było adresowane przez pana Śliwę, pana radnego Śliwę, a drugie przez panią radną Dudziak, jeśli można.
Tak, rzeczywiście panią radną Dudziak, tak, przepraszam bardzo.
Jeśli chodzi o pytanie zadanego przez pana radnego Śliwę, ja uzgodniłem z panem radnym w przerwie, że przygotuję odpowiedź pisemną, ponieważ sprawa nie jest jeszcze dokończona, jeśli chodzi o odmowę dokonania tej zamiany, jest prowadzone w dalszym ciągu postępowanie. Wobec tego chciałbym w tej materii udzielić odpowiedzi pisemnych w późniejszym terminie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pani radnej Dudziak w sprawie budynku przy ulicy Łukaszewicza 24 Oficyna, jest to budynek wielorodzinny, który jest objęty programem renowacji kamienic. Zgodnie z naszymi zamiarami renowacja tej kamienicy nie wcześniej będzie mogła być rozpoczęta jak po roku 2010 i to trudno w tej chwili jest mi określić, ponieważ po tym okresie harmonogram nie jest jeszcze tak szczegółowo dopracowany. Wiąże się to z możliwościami finansowymi. Na ten moment budynek jest zabezpieczany, jest prowadzona konserwacja. Z 10 zamieszkujących tam rodzin, 4 rodziny złożyły wnioski o wykup lokalu, a więc to jest jakby mniejszy, nie jest to więcej niż 50% zainteresowania. W związku z tym nie podejmujemy w tej chwili działań zmierzających do uruchomienia procedury sprzedaży, a tak jak powiedziałem, utrzymuję budynek w stanie takim, aby był to stan niepogorszony i aby budynek funkcjonował. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A pana dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska poproszę o udzielenie
odpowiedzi. Pani radna Dudziak ma jeszcze uzupełniające proszę, pytanie.
Proszę, proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać w takim razie pana dyrektora, czy jest szansa, żeby ci ludzie, którzy złożyli wnioski o wykup mieszkania w ramach tych działań, które podejmujemy w mieście, mogli mieć zaproponowane inne mieszkania, żeby wyjść z tamtego zasobu? Bo jest taka możliwość.
Tak, taka możliwość oczywiście istnieje. To by wymagałoby jak gdyby dalszych analiz, ponieważ jak na pewno pani radna jest zorientowana, program renowacji kamienic przecież jest realizowany i my w tej chwili realizujemy sporo takich zamian. No, nasze możliwości są ograniczone i trudno mi w tej chwili deklarować, że w jakiejś powiedzmy bliżej nieokreślonej przyszłości, ale tej jakiejś takiej najbliższej byłaby taka możliwość. Na pewno bierzemy to pod uwagę.
Jak złożą wnioski, będą...
Wnioski są złożone.
Ale ewentualnie na wyjście z tego miejsca, tak?
Będziemy rozpatrywać takie wnioski.
Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pana dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Przybylaka.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Drzewa, o które pan radny był uprzejmy zapytać, wszystkie te drzewa są usuwane przez ekipy, przez firmy, które Zarząd Dróg Miejskich angażuje w ramach usuwania drzew, które są chore, które są już obumarłe, czy nie rokują żadnej nadziei przeżycia. Drzewa te zostały usunięte na podstawie decyzji administracyjnej, która została Zarządowi Dróg wystawiona, udzielona i w decyzji owej jest zawarte postanowienie, że ubytki należy uzupełnić. Osobiście nie odpowiem na pytanie, czy dokładnie w tym miejscu to zostanie odnowione, dlatego że warunki techniczne czasami uniemożliwiają dokładnie w tym miejscu uzupełnienie ubytków, na przykład są kable, rury, jakaś infrastruktura podziemna, która uniemożliwia dokładnie w tym miejscu odtworzenie, posadzenie nowego drzewa, ale decyzja wydana zawiera klauzulę o uzupełnieniu ubytków dokładnie w takiej samej ilości, w jakiej ilości drzewa zostały z pasów drogowych usunięte. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, kolejne zapytanie było zadane przez pana radnego Michała Grzesia i na to pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi przez pana dyrektora ZDM-u, pana dyrektora Szukałę. Z tym, że panie dyrektorze, gdyby pan był uprzejmy, na kolejne pytania kolejnych radnych też udzielić odpowiedzi, tak?
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, pan radny Grześ złożył zapytanie odnośnie chodnika w ulicy Libelta po stronie Dominikanów. Jest to chodnik w pasie drogowym jako miejski. Tak jak To, co zdążyłem sprawdzić do czasu odpowiedzi z miejsc, jeszcze sprawdzimy w księgach dokładnie, jak to wygląda. Pan radny Sławomir Hinc zadał pytanie odnośnie ulicy Grobla, oznakowania. To oznakowanie jest zgodne z przepisami, ile służby sprawdzają, czy dołożyć z drugiej strony dla pewności jadącej od strony mostu Rocha, żeby nie nastąpiło jazda na czołowo od strony ulicy Wierzbowej. Bo to problem był z tym związany.
Pan radny Chin, pytanie uzupełniające.
To znaczy, panie dyrektorze, nie chodzi o to, bym w tym pytaniu zarzucał złe oznakowanie, bo to rzeczywiście dla kierowcy uważnego wszystko jest czytelne i przejrzyste. Natomiast faktem jest, że nagminnie zdarzają się tam przypadki jazdy pod prąd, w związku z tym trudno przypuszczać, że wszystkie te przypadki są spowodowane li tylko pośpiechem kierowców, którzy nie biorą poważnie znaków, które gdzieś tam na drodze widnieją. W związku z tym zapytuję, czy można to oznaczyć po lewej stronie, na przykład stawiając znak informujący o tym, że jest to już odcinek drogi dwukierunkowej, żeby nie było takich przypadków, które tam się zdarzają, co nie zmienia faktu, że oznakowanie drogi jest na poziomie, tyle że niestety kierowcy notorycznie popełniają tego typu błędy. Dziękuję.
Ja rozumiem, dlatego zobaczymy, jak wygląda sytuacja i dołożyć znaków z lewej strony, żeby może zabezpieczyć to przed jazdą na czołówkę. Pan radny Markowski zadał pytanie odnośnie sygnalizacji na Mieszka Słowiańska. Temat ulicy Mieszka, te programy, które w tej chwili chodzą, one chodzą na maksymalnych przepuszczaniu ruchu. Będziemy patrzeć. Zresztą ruch jest cały czas monitorowany, lecz nie możemy za dużo wydłużyć czasu na ulicy Mieszka, dlatego że Aleja Solidarności i tak przytrzyma. Aleja Solidarności jest drogą jako rama komunikacyjna, która przepuszcza też potężne potoki ruchu. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że do Zarządu Dróg wpłynęły interwencje odwrotne odnośnie tworzenia się dużej kolejki na ulicy Słowiańskiej na skrzyżowaniu z ulicą Mieszka I. W związku z tym cały czas ten temat jest monitorowany.
Dziękuję, panie dyrektorze. I teraz prosiłbym o udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej na pytanie pana radnego Chińca. A jest pan dyrektor, bo nie widziałem, bardzo się cieszę. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Szanowni państwo, trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlaczego to oświetlenie jest zbyt słabe. Sprawdzimy to i wtedy udzielę odpowiedzi, czy jest możliwość podłączenia silniejszych żarówek, czy zwiększenie ilości punktów świetlnych.
Panie dyrektorze, pan radny jeszcze pytał, czy jakby zadeklarował gotowość, że jest gotowy wziąć udział w takim spotkaniu technicznym.
Tak, no bo musimy to wszystko po prostu ze specjalistami to
omówić. I rozumiem,
omówić.
Że pan dyrektor zaprosi tak, pana tak. radnego do udziału w tej wizji, tak?
Tak, ja już rozmawiałem z panem radnym i żeśmy omówili ten temat.
Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, na które jeszcze nie udzieliliśmy odpowiedzi, to pytanie pana radnego Markowskiego, pana prezesa MPK, pana prezesa Tolibackiego. Proszę o udzielenie tej odpowiedzi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chyba dzisiaj na wytrzymałość zostałem lekko wzięty, bo jedno drobne pytanie na sam koniec. Szanowni państwo, problem MPK znany, problem wcześniej, tak jak pan radny powiedział, sygnalizowany, dokładnie o ile pamiętam, 28 sierpnia zadana interpelacja, kiedy trasa została, że tak powiem, świeżo otwarta. Problem monitorujemy. Potwierdzam, że rzeczywiście występuje to w tramwajach Kombino. Sami nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, w związku z tym zwróciliśmy się do producenta tramwajów Kombino. W tej chwili problem jest u producenta wózków w Gracu, żeby rzeczywiście wyjaśnić, dlaczego ma to miejsce. Bo po pierwsze, proszę państwa, musimy wziąć pod uwagę to, że wózek w tramwaju Kombino jest odmienny niż wszystkich innych tramwajach. Jest to wózek dla tramwaju niskopodłogowego, bezosiowy, z napędem dwustronnym, na poszczególne koła na wózku. Pozostałe i za sztywnym zawieszeniem z pudłem, pozostałe wózki to jest wózek na czopie zawieszony, czyli skrętny, jak i również z osią. To po pierwsze. Po drugie również musimy mieć na uwadze, że jest to zupełnie odmienne technologicznie torowisko niż te, które są w Poznaniu, z tak zwaną szyną pływającą, czyli zatopioną całościowo w gumie, również i z listwą blokującą po drugiej stronie główki szyny. Nie potrafimy na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, co jest przyczyną, tym bardziej, że tramwaj Kombino jako jedna z nielicznych jednostek ma smarowanie na łukach, czyli automatyczne smarowanie obrzeży. Najprawdopodobniej ten hałas, ten dźwięk pochodzi z innego źródła niż styk koło z obręczą, być może po zewnętrznej stronie, że tak powiem, obręczy. Jak zlokalizujemy przyczynę tego hałasu, Państwa poinformujemy. Zagielskiego, że tak powiem, nie jechał, że tak powiem, z taką prędkością i z obciążeniem takim po trasie mostu Rocha. Jeżeli nie będzie kwiczał, z tym, że proszę zwrócić uwagę na to, że szczególnie podkreśliłem, jak wózek jest budowany. Wózek w tramwaju produkowanym przez FPS jest osiowy, nie na sztywnym połączeniu pudło-wózek.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to były wszystkie odpowiedzi na wszystkie zapytania, na które dzisiaj byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 14 porządku obrad. Przystępujemy do...